Czas decyzji.
Czas decyzji.
Problemy, programy, deklaracje.
Czas decyzji.
Poznaj bliżej lubuskich kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019.
Adam Ruszczyński, witam słuchaczy Polskiego Radia Zachód. Jest godzina 12.15 i rozpoczynamy audycję pod tytułem Czas decyzji, którą dziś realizuje Andrzej Pijanowski. Do wyborów zostało 9 dni, a do rozpoczęcia ciszy wyborczej mamy jeszcze cały tydzień. Moimi Państwa gośćmi są kandydaci na senatorów ubiegający się o mandat w okręgu numer 22, obejmującym powiaty Wschowski, Nowosolski, Żarski i Żagański. W zielonogórskim studiu naszej rozgłośni zasiedli przy mikrofonach Klaudiusz Balcerzak, w przeszłości radny Sejmiku Lubuskiego, poseł na Sejm i przede wszystkim niegdysiejszy znany przedsiębiorca, kandydujący z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Robert Paluch, były wicestarosta nowosolski, wicewojewoda lubuski, w przeszłości także przedsiębiorca, reprezentujący własny komitet wyborczy wyborców Roberta Palucha. Dzień dobry.
Witam serdecznie rady słuchaczy.
I Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli od 17 lat, niegdyś również przedsiębiorca, startujący z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Wadima Tyszkiewicza. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam radio słuchaczy i chciałem skorzystać z okazji, żeby serdecznie Was pozdrowić, dlatego że w związku z cenzurą, która panuje w Radiu Zachód i tak zwanym zapisem jak za czasów komuny na Tyszkiewicza, mam wyjątkową okazję, żebyście Państwo mogli mnie usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie.
Pan Wadim Tyszkiewicz uwielbia ubierać się w szaty osoby prześladowanej w Radio Zachód. Ja zdążyłem ustalić, ile razy pan Wadim Tyszkiewicz był na antenie Radia Zachód w ciągu ostatnich 4 lat, to jest 18 razy w różnych audycjach.
A w ostatnim pół roku?
Zaproszony dzisiaj do studia.
Półroczu?
Miał potwierdzić swoją obecność i nie był uprzejmy oddzwonić.
Proszę
że
Państwa,
bierze udział
redaktorzy
tej audycji.
Radia Zachód nie mają prawa zbliżania się do mnie. Ja mam zakaz wstępu do radia publicznego.
Panie prezydencie, pana męczeństwo nie jest tematem dzisiejszej audycji.
Pan za komuny też audycji. Się męczył jako były członek jedynie słusznej partii w tamtym okresie, więc niech pan sobie daruje te złośliwości, dobrze?
To nie są złośliwości, przestrzegamy zasad, jeśli chce pan brać udział w dzisiejszej audycji. Zanim przejdziemy do zasadniczej tematyki naszej dzisiejszej audycji, poproszę panów o komentarz do gorącego nagrania słów polityka Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna na temat mechanizmów polityki tej partii wobec własnych członków. Sławomir Neumann mówi o to tak: jeśli będziesz PO, będę cię, i tutaj pada przekleństwo na K, bronił jak niepodległości. Sławomir Neumann przekonywał działaczy Platformy Obywatelskiej, że ewentualne kłopoty prezydentów Platformy Obywatelskiej z prawem nie będą problemem w kampanii wyborczej, bo zarzuty prokuratorskie są z punktu widzenia wyborców antypis korzystne. Poproszę panów o komentarz. Wadim Tyszkiewicz.
Pan uważa, że ja się będę zajmował podsłuchami polityka Platformy Obywatelskiej?
Ja, myślałem, ja pana pytam o komentarz. Będziemy mówić o wszystkim. Pana pytam o komentarz. Jeśli ma pan komentarz, bardzo
nie mam
proszę.
Komentarza. Chętnie skomentuję wypowiedzi polityków PiS-u, również podsłuchanych. Myślałem, że będziemy się zajmowali programem.
Za chwilę będziemy się zajmowali programem. Robert Paluch.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no sytuacja jest taka, że jeśli się funkcjonuje człowiek parażdżem publicznym, więc jak się okazuje 24 godziny na dobę to robi i nie ma sytuacji takiej, że jestem u cioci, czy u babci na urodzinach, czy imieninach, wszędzie trzeba być ostrożnym i wszędzie mierzyć słowa. To też pokazuje, jakimi wyzwaniami dzisiaj we współczesnym świecie się spotykamy. Każdego można nagrać, każde nagranie można przekształcić, ba, można więcej zrobić, można zmanipulować nagranie, wrzucić do media, to hula i taki polityk jest na przykład w taki czy w inny sposób zezwolony. Jeśli chodzi o pana Neumanna, to jest na takim poziomie i na takim szczeblu, że powinien na tego typu sytuacje uważać. Jego prywatne wypowiedzi zawsze będą mogły być wypowiedziami, które pójdą w eter, w opinię publiczną i niestety czy stety dla niego, dla mnie to jest powiedzmy sobie sytuacja ocenna dla politologów. Będzie można tą sytuację wykorzystać i w tej chwili, jeśli te słowa padły, a one są prawdziwe, no to na pewno jest to na niekorzyść tego polityka.
I o komentarz w tej samej kwestii poproszę Klaudiusza Balcerzaka.
Każdy polityk powinien być odpowiedzialny. Ja wiem, że coś się innego myśli, coś się innego mówi. Są sytuacje, które są frywolne i naprawdę no, są propartyjne czy propozycyjne. No, no był fatalny, to jest fatalna wpadka pana Neumanna, osobiście go znam, wiceministra zdrowia. No, który znany jest z różnych kontrowersji, a teraz szczególnie jest atakujący.
Przejdźmy teraz do zasadniczego zrębu naszej audycji. Wszyscy nasi goście mają duże doświadczenie polityczne i gospodarcze, stąd nadzieja, że w tym gronie odbędzie się kompetentna wymiana myśli o istotnych w tej kampanii sprawach, zarówno światopoglądowych, o polityce społecznej, o gospodarce, o bezpieczeństwie narodowym i roli Senatu w polskim systemie politycznym. Zacznijmy od Senatu, czyli od Izby Starszych. Czy nadal ma funkcjonować jako Izba Refleksji, dokonująca korekty prawa, czy należałoby przekształcić Senat na przykład w Izbę Samorządową? Co o tym sądzi Robert Paluch?
Ja jestem za utrzymanie Senatu właśnie w takiej formule, w jaką ona jest. Debata, czy to miałaby być Izba Samorządowa, czy nie powinna być Izbą Samorządową, w mojej ocenie powinna zostać ucięta 8 lat temu, w sytuacji, kiedy okazało się, że w ordynacji większościowej każdy samorządowiec, nie będąc, nie funkcjonując w partii politycznej, czego mamy przykłady, choćby na ziemi lubuskiej, może wystartować, może być senatorem i może brać dyskurs w tym układzie publicznym i nikt mu z tego nie zabroni. Może korzystać ze wszystkich elementów funkcjonowania senatora w kwestiach poprawiania prawa, w kwestiach konsultacji tego prawa, w kwestiach spotykania się ze swoimi poprzednimi kolegami czy samorządowcami różnego szczebla. I no nie wynika z tego żaden problem. Dopóki nie było ordynacji większościowej, ta sytuacja istotnie być może miała miejsce tej niemożliwości reprezentacji. To jest jakby jedna rzecz. Ja bym poszedł nawet dalej i zrobił, jestem zwolennikiem, kiedyś byłem ordynacji proporcjonalnej. W tej chwili bym dopuścił być może nawet w pewnym zakresie, może mniejszym, ordynację większościową, żeby słuchaczom powiedzieć, na czym polega proporcjonalna, większościowo proporcjonalna. To jest oczywiście lista kandydatów, jeszcze większościowa to jest pojedynczy kandydat. Jeśli chodzi o tą sprawę. Druga sprawa też bardzo, bardzo istotna. Jak miałby być wybierany i dobierany skład tego parlamentu Wyższej Izby w sytuacji samych samorządowców i jaka byłaby relacja wybieralności? Dzisiaj już mamy taki problem pod tytułem bezpośredni wybrany prezydent z dużą autoryzacją swojej władzy, z dużym poparciem społecznym, czyli ta legitymalizacja jest bardzo duża i z ograniczonymi kompetencjami. I w tym momencie mamy rząd premiera, który dysponuje ogromnymi środkami i de facto rządzi w państwie, de facto rządzi państwem, a jego jakby legitymalizacja władzy publicznej jest dużo mniejsza, bo to jest wybór pośredni, często nawet nie jest posłem. Więc próba takiego wbijania klina i zmieniania tego ustroju w tym momencie, w którym się znaleźliśmy, w mojej ocenie jest nietrafny. Ten system, który mamy teraz i ten system wyborów jest dobry. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samorządowcy swoje ugrupowanie wystawili i swoich kandydatów takich czy innych miast. Ja też myślę poza tym, że samorządowcy naprawdę mają dużo pracy i naprawdę mają spory udział we władzy publicznej, oczywiście w swoich samorządach, więc w mojej ocenie póki co zostawiłbym to tak, jak jest.
Jaka jest opinia Wadima Tyszkiewicza w kwestii roli Senatu w systemie politycznym państwa?
Taka sytuacja, jak jest dzisiaj, to Senat rzeczywiście odgrywa bardzo małą rolę i powiem szczerze, jeżeli będą jakieś prace i możliwość pracy nad reformą, ja pierwszy podniosę rękę za likwidacją Senatu w takiej formie, jak jest dzisiaj. Między innymi po to idę do Senatu, żeby między innymi walczyć o Izbę Samorządową, o którą walczyło wielu samorządowców, marzyło o tej Izbie Samorządowej. Tak naprawdę...
Czym ona miałaby się zająć?
Już mówię. Tak naprawdę Senat ma poprawiać to, co zepsuje Sejm. Tak? I taka była idea. W wypadku, kiedy większość ma partia, jakaś partia X, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, to wtedy szkoda pieniędzy podatników na utrzymywanie Senatu, bo Senat nic nie znaczy, nic nie może. Tak naprawdę tylko przyklepuje to, co uchwalił Sejm. Więc... A Izba Samorządowa, która składała się z ludzi bardzo doświadczonych, jednak samorządowcy, powiedzmy po dwóch kadencjach, bo może się zdarzyć, że ktoś przypadkowo został samorządowcem, tak też może być, ale ludzie, którzy o życiu wiedzą wszystko, najczęściej są apolityczni, zdecydowana większość samorządowców w Polsce nie należy do żadnej partii politycznej i tacy ludzie, znając życie, mogliby rzeczywiście poprawiać to, co niedoskonałego zrobiłby Sejm.
I ja Czyli też poprawiać.
Oczywiście, że poprawiać, bo to jest Senat, bo w innym razie należy należałoby go w ogóle zlikwidować, ale jak państwo dzisiaj wiecie, Senat tak naprawdę nie odgrywa ważnej roli, bo to, co ustali Sejm, to Senat w nocy najczęściej przyklepuje. Więc i to nie chodzi o to, żeby walczyć między sobą, tak? Nie chodzi o to, żeby było tak, że my będziemy robić coś na złość komuś. Chodzi o to, żeby w Senacie siedzieli naprawdę fachowcy, a samorządowcy, którzy zajmują się sprawami ludzi, tak? Przez wiele, wiele lat. O życiu wiedzą wszystko. I gdyby Senat składał się z samorządowców, myślę, że było to by z korzyścią dla kraju i dla prawa.
Jeśli i mogę, panie jak rolę Senatu postrzega Klaudiusz Balcerzak? Za chwilę pozwolę na uzupełnienie ewentualnej wypowiedzi lub odniesienie się do wypowiedzi kolegi. Bardzo proszę, Klaudiusz Balcerzak.
Szanowni Państwo, no króciutko nawiążę do Borisa Johnsona. Cały swój program, prawda, przekazał, zresztą bardzo racjonalny, aczkolwiek jest kontrowersyjny w sprawie Brexitu, a zakończył to, że musimy pracować nad dobrym prawem. I teraz rodzi się pytanie, czy Senat to prawo dla samorządu, Sejm prawo dla obywateli? Nie. Senat jest też organem władzy ustawodawczej, który powinien pracować nad ułomnym prawem, powinien je likwidować, powinien, zresztą ma inicjatywę ustawodawczą też, no... Musi być organem, oczywiście zakładam, że jest pełna demokracja i nie będzie to tendencja, jak to panowie mówią, że jest stronniczy, bo tylko dlatego, że ma większość swoich kandydatów. Nie, nie, nie powinno tak być, też się z tym zgadzam. A co do jeszcze Senatu i samorządu, to trzeba reformować, trzeba i samorząd, i Senat.
Robert Paluch, uzupełniająco, bardzo proszę, krótko.
Zupełnie najstarsze demokracje, nad tych, którymi się lubimy wzorować, też mają dwie izby. Mówię tu o demokracji brytyjskiej, która dzisiaj być może w kwestiach bardzo trudnych dla Brytyjczyków tak, a nie inaczej funkcjonuje, również jest podobnie w Stanach Zjednoczonych. Jedno bym uzupełnił. Być może warto byłoby senatorów bardziej docenić i rząd polski, czyli ministrów, premiera i tak dalej, wciągnąć senatorów, czyli Zgromadzenie Narodowe, żeby wybierało rząd. Czyli to, co ewentualnie realizuje rząd, żeby senatorowie mieli na to wpływ. Dzisiaj jest tak, że to 460 posłów, bądź większość sejmowa, wybiera rząd. Zastanowiłbym się, czy w tym udziale też nie powinien brać udział senatorowie, dlatego, że ten cały system prawny oni też tworzą.
Przechodzimy do kolejnej tury pytań związanej z zagadnieniami społecznymi. Na początek zapytam o stosunek kandydatów do struktury właścicielskiej opieki zdrowotnej i teraz pytanie podstawowe. Czy służba zdrowia powinna mieć w naszym kraju przede wszystkim charakter świadczenia państwowo-publicznego wobec obywateli, czy też dopuszczalne jest prywatyzowanie przychodni, szpitali, etc. przez władze państwowe różnych szczebli? Tym razem rozpocznie Wadim Tyszkiewicz.
Przede wszystkim, proszę państwa, uważam z pozycji samorządowca lubuskiego, ale oczywiście to dotyczy to całego kraju, że wszystkie szpitale powinny być wojewódzkie. Od tego zacznijmy. Tak? Ktoś powinien być odpowiedzialny za służbę zdrowia. Ktoś powinien dysponować tymi pieniędzmi. Tak jak NFZ no, dzieli, wprawdzie przydziela pieniądze. Te pieniądze idą teoretycznie za pacjentem. Ale tak naprawdę pacjenta nie interesuje, czy on się leczy w szpitalu powiatowym, czy wojewódzkim. Tak? A pieniądze niestety nie są dzielone według tego, gdzie są najlepsze szpitale, gdzie są największe potrzeby, a czasami to jest dzielone... Nie chcę tutaj za głęboko w to wchodzić, ale w różny sposób. Jeżeli pacjent chce być leczony, nie powinno go interesować, do jakiego szpitala trafił. On powinien być wyleczony. Więc jeszcze raz, mój jak gdyby apel jest o to, żeby szpitale były wojewódzkie, żeby to też wiąże się z odpowiedzialnością.
Czyli nie prywatne.
Też. Ja nie mam nic przeciwko prywatnym szpitalom. Pytanie, jak to będzie finansowane, jak te pieniądze będą trafiać, ale jeśli chodzi o szpitale państwowe czy samorządowe, bo dzisiaj przecież wiemy doskonale, że szpital powiatowy to jest trochę fikcja. On jest z nazwy powiatowy. Powiat tak naprawdę nie ma wielkiego wpływu i nie ma pieniędzy żadnych, żeby ten szpital w jakiś sposób wspierać, w sposób zdecydowany. Już nie mówiąc o tym, co się dzieje w szpitalu, powiedzmy, krośnieńskim, gdzie jest tam walka o przetrwanie, utrzymanie szpitala za wszelką cenę. Więc nie mam nic przeciwko szpitalom prywatnym. Mi zależy na tym,
ale zasadniczy pacjent... zrąb. Pytam o to, czy zasadniczy zrąb tej struktury właścicielskiej to powinna być Państwowa Służba Zdrowia, wliczając to samorządową, bo samorząd
już
jest elementem państwa.
Państwowa Służba Zdrowia powinna gwarantować podstawowy koszyk opieki medycznej. Każdy obywatel naszego kraju powinien mieć dostęp do tej podstawowej służby zdrowia. A jeżeli ktoś chce specjalistyczne usługi i stać go na to, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby mógł z takiej służby zdrowia skorzystać.
Jaką opinię w tej kwestii ma Klaudiusz Balcerak?
Podobno. Tylko z tym, że jeżeli mają być szpitale wojewódzkie, to rozumiem, że rozwijamy tą służbę zdrowia dla potrzeb województwa. Jest na milion...
Dla potrzeb mieszkańców województwa, dla Lubusza.
Dodał Wadim Tyszkiewicz.
Tak jest.
I Klaudiusz Balcerzak kontynuuje.
I teraz tak. Jest to problem służby zdrowia, bo mówimy o konsekwencjach ostatnich 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy. To nie jest przypadek, że od razu służba zdrowia jest w jakiejś zapaści. Może nie do końca jest w zapaści. Ja trochę przeżyłem. No akurat pan Tyszkiewicz może się pochwalić szpitalem powiatowym na bardzo wysokim poziomie. Ale rodzi się tam pytanie. Czy to tylko kapitał? Czy to też ludzie, organizacja, wykorzystanie, prawda, sprzętu? No człowiek jest największym kapitałem. Lekarze, ich wykorzystanie. Bo jest następne pytanie, czy lekarze pracują w szpitalu, w otwartej służbie, czy pracują też w swoich przychodniach. To dużo kontrowersji. Absolutnie jestem za tym, że służba zdrowia powinna być państwowa, a odnośnie tych rzeczywiście specjalnych kierunków leczeń powinny być kliniki prywatne. Tak jak jest to na Zachodzie.
I na koniec tej tury pytanie Robert Paluch.
Służba zdrowia powinna mieć taki wymiar, jaki jest ściągalność środków na służbę zdrowia. W Polsce przede wszystkim ściągalność środków na służbę zdrowia jest na zasadzie przymusu i państwo polskie bierze za to odpowiedzialność. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas siedzących tutaj, każdy pobierający wynagrodzenie, nawet pobierający rentę, emeryturę i tak dalej, musi na tą służbę zdrowia w sposób przymusowy płacić, a co za tym idzie, państwo powinno brać za to pełną odpowiedzialność. Istotnie, w Polsce jest tego rodzaju problem, że jedne szpitale są szpitale na przykład gminne, czyli miejskie, drugie są powiatowe, trzecie wojewódzkie i tak dalej, więc jest to jeden problem. Są jeszcze oczywiście resortowe. Drugi problem jest tego rodzaju, że kontrolę nad tymi szpitalami, wszystkie strategie wynikające ze służby zdrowia mają z reguły, ma administracja rządowa wojewodowej, to jest między innymi Lubuska Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, a z trzeciej strony mam jeszcze lekarzy rodzinnych, którzy w zasadzie ten zawód lekarza rodzinnego się uszczelnił. Jeśli mielibyśmy w prywatnym ręce, bądź w ręce prywatne, ale monitorowane przez państwo, musielibyśmy przekazać całą służbę zdrowia, jeśli chodzi na przykład, jak było to w przypadku lekarzy rodzinnych. Tylko jak się okazuje, okres pokazał, że lekarze rodzinni w sposób taki, że przychodzi się do niego i się tą podstawową opiekę ma, to się sprawdziło, tylko nie sprawdziło się jedna inna rzecz. Tego, że po prostu lekarze rodzinni się... To jest strasznie szczelny system. Dzisiaj nikt nie chce być lekarzem rodzinnym. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo wejść ciężko na rynek lekarza rodzinnego, ba więcej. W małych miejscowościach dzisiaj po prostu już nie ma lekarzy rodzinnych. Przychodzi lekarz rodzinny na przykład na 6 godzin, 2 razy w tygodniu. Ciężko się do niego dopchać, a dziecko, które dostaje gorączkę, no oczywiście będzie jechać gdzie? No pojedzie do szpitala i tam musi być rodzinna opieka medyczna. To oczywiście zostało załatwione. I drugi bardzo, bardzo ważny sposób, bardzo ważna sprawa. Większość szpitali, nawet tych wojewódzkich, nie ma bardzo specjalistycznego leczenia medycznego. Pierwszy krok, który bym zrobił, gdybym miał taką oczywiście możliwość, bo dzisiaj mam taką sytuację, że w systemie mamy 100 miliardów złotych. Ja pamiętam, jak było 25-10 lat temu, może kilkanaście, i mówione było, jak będzie 50 miliardów, sprawa będzie załatwiona. Mamy 100, dalej sprawa nie jest załatwiona. Ale jest propozycja progresu ze wszystkich ośrodków politycznych, partyjnych, etc., że będzie 150-160. Pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym połączył szpitale, a w zasadzie zarządzanie tymi szpitalami i za to bym dawał swoistą rentę, tak jak jest na przykład przy połączeniu samorządów, gdzie udział w podatku PIT czy CIT jest powiększony w sytuacji połączenia. Oczywiście warunkowałbym to, żeby ten szpital, który jest mniejszy, a łączy się ze szpitalem większym, dostał, oczywiście miał trwałość i swoją bytność. Taką sytuację osobiście nawet chciałem zastosować w szpitalu 105 w Żarach, wtedy kiedy była kryzys szpitala Krosińskiego. Niestety nie udało się, ale przede wszystkim możemy sypać do systemu nie wiadomo ile pieniędzy, to nic nie przyniesie. Całkiem niedawno lekarze Znaczy lekarze specjaliści mieli 89, jeszcze sekundka panie redaktorze, 80-90 zł za godzinę. Dzisiaj mają 130-140, a więcej. Czym szpital jest słabszy, uwaga, tym biorą większe składki, stawki, bo dlatego, że tam jest niepewność funkcjonowania.
Przechodzimy do... proszę bardzo, bardzo krótko, bo już musimy przejść do następnej kwestii.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia, a dentyści, a do jakich dentystów chodzimy? Tak tylko szybciutko w telegraficznym skrócie. Myślę, że jedno drugiemu nie przeszkadza. I to, co powiedział pan Balcerzak, ja się zgadzam. PiS wiele złego nie zrobił. Ja jestem opozycją wprawdzie, ale powiem szczerze, że bardzo systemu nie zepsuł przez 4 lata, ale nie naprawił. Więc te wszystkie pomysły, które miał pan Paluch przed chwilą, to można było zrealizować przez 4 lata. Nie zostały zrealizowane. Służba zdrowia nie została zepsuta, ale też nie została naprawiona.
Przechodzimy do...
Zostały zrealizowane, panie redaktorze, między innymi...
Robert Paluch, ale musimy przejść do następnej kwestii.
Dużo rzeczy
kwestii.
Zostało zrealizowane, między innymi kwota, która wchodzi do systemu i ryczałty za określone sprawy medyczne. I jeszcze najważniejsza rzecz.
I tak musimy zwany, postawić tak kropkę. Musimy postawić kropkę.
Tak zwany Jowisz. Czyli dzisiaj, jeśli będziemy inwestować w służbę zdrowia, to musi być tego zasadność.
Jak bardzo państwo powinno się angażować w prowadzenie aktywnej polityki społecznej, tak brzmi teza kolejnej kwestii, teza otwarta, pytanie otwarte. Czy to jest cywilizacyjny standard w Unii Europejskiej, a może powinien obowiązywać w Polsce nadal dogmat Zaksa Balcerowicza, że każdy jest kowalem własnego losu, a 500+, wyprawka szkolna, 13 emerytura, minimalna pensja, to już jest przesada. Klaudiusz Balcerzak rozpocznie turę odpowiedzi na to pytanie.
Drodzy Państwo, sprawy społeczne są bardzo ważną sprawą, bo w końcu dotykają nas wszystkich. I pracujących, i młodych, i emerytów, i przepraszam, i rencistów. I ta grupa, która nie ma możliwości egzystencji takiej na poziomie, musi być oparta o opiekę państwa. I to nie jest sprawa tych ludzi. Odcinam się od różnych spraw, prawda, takich negatywnych, na które państwo nie ma pieniędzy. Ale państwo musi zawsze pomagać tym biednym, wielodzietnym, żeby cały kraj się rodzi. I państwo to pomaga. Nie można tego kwestionować i bić w czambu, że 500+, 300+, że dla niepełnosprawnych 500+. No po prostu kiedyś zaniedbano, prawda? No ja, emerytura 600, teraz podniesiono. Będziemy mówić jeszcze o płacy minimalnej, bo to też jest bardzo ważne. Trzeba wyrównać stan życia w tym kraju przez oczywiście poprawę spraw też społecznych.
Jaki jest pogląd Roberta Palucha w kwestii prowadzenia przez państwa aktywnej polityki społecznej i czy poparłby taką politykę, gdyby został senatorem?
Polityka społeczna w Polsce została podniesiona na wyższy poziom w ciągu ostatnich kilku lat. Ja jestem zwolennikiem tego, że ludzie wymagają pewnej opieki, ale w określonych ramach życiowych swojego życia. Czyli jeśli ktoś się rodzi, to tą relatywną, równy start powinien mieć, czy to do szkoły podstawowej, czy to do szkoły średniej, powiedzmy do 20, 22, 3 roku życia, być może do 18. I oczywiście w sytuacji, kiedy kończy 65, 67, czy 70, czy 60 lat, powinien też wchodzić w system opieki i tego państwa takiego społecznego, który nie zostawia tego człowieka sam sobie. Natomiast w okresie od, wiemy, 25 do emerytury powinien po prostu sobie radzić. Jeśli ktoś ma większe talenty, ciężej pracuje i tak dalej, to z jednej strony powinien odłożyć albo oddać to, za co się państwo nim opiekowało, jakby młody, i odłożyć na co, jak będzie starszy. Jestem zwolennikiem takiego modelu funkcjonowania państwa z zachowaniem równowagi. Oczywiście jesteśmy gospodarką towarowo-pieniężną, kapitałową i kwestie gospodarcze są najważniejsze, bo bez gospodarki, bez przedsiębiorców, bez małych, średnich firm, bez biznesu większego, krótko mówiąc, bez wielkiego tego ruchu gospodarczego, nigdy nie zarobimy na te kwestie, o których mówię. Jesteśmy państwem wysoko cywilizacyjnym, w pewnymi rzeczami się dopiero zderzamy, panie redaktorze. My tego nie doświadczaliśmy. To, że dzisiaj Niemcy mają takie, a nie inne, są takie,
to za chwilę takie, będzie o gospodarce.
Takie, a nie innym, że tak powiem, dorobku się dorobili, czy powiedzmy sobie inne kraje. Jedne bardziej, drudze mi swoich swoich obywateli zostawiają. Jeśli chodzi o kwestie 500+, sam je wprowadzałem.
Państwo powinno prowadzić aktywną politykę społeczną?
Sam je wprowadzałem, jeśli chodzi o promocję tego programu w województwie lubuskim na pierwsze dziecko. Krótko mówiąc, wszystkie gminy...
Czyli rozumiem, że jest pan za. Tak?
Wszystkie OPS-y przechodziłem i jeśli chodzi o kwestie 500+, to jest elementarne odzyskanie kwestii takich... uczciwości w stosunku do najmłodszych obywateli, którzy muszą mieć równy start. I ten biedny, i ten bogaty.
Czy wolnorynkowe poglądy Wadima Tyszkiewicza stoją w opozycji do zasady prowadzenia przez państwo polskiej aktywnej polityki społecznej?
Zacznę
bardzo proszę.
Od tego, że oprócz słowotoku liczą się czyny i od tego trzeba zacząć. Proszę państwa, moje zdanie. Pomagać trzeba, ale mądrze i skutecznie.
Co to znaczy?
Mogę powiedzieć na przykładzie Nowej Soli, tak? Nowa Sól kiedyś była w potwornej zapaści, było bardzo źle, tak? My przede wszystkim inwestowaliśmy w drogi, w uzbrojenie terenów, asfalt, beton, strefy, fabryki i przyszedł czas, kiedy przesuwamy środek ciężkości na sprawy społeczne, na kulturę, budujemy Centrum Integracji Społecznej, gdzie starsi ludzie będą mieli opiekę, dom dziennego pobytu i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, trzeba żeby nas było na to stać, po drugie, trzeba inwestować mądrze. I tak, jak jestem zwolennikiem 500+, nie byłem, ale przekonałem się do tego i jestem zwolennikiem, aczkolwiek dzisiaj to już jest 350+, a nie 500. Ale jak jestem zwolennikiem 500+, to uważam, że na przykład tego typu akcje polityczne, jak tuż przed wyborami trzynastka dla emerytów, to jest dla mnie nieporozumieniem.
Czyli jest pan za czy przeciw w tej kwestii?
Zaraz, jestem za podniesieniem emerytur dla emerytów, a nie wypłacania daniny, czy takiej, to jest korupcja polityczna dla mnie, tuż przed wyborami. Więc jestem za tym, żeby państwo pomagało, przede wszystkim przez samorządy, bo samorządy są najbliżej mieszkańców, najbardziej czują ich potrzeby i żebyśmy razem wspólnie dbali o to nasze społeczeństwo, o naszych mieszkańców,
a
bez uprawiania propagandy.
Plus?
Z 500+, ja bym to zmodyfikował, bo przede wszystkim uważam, że pomoc należy się ludziom, którzy na tą pomoc zasługują i którzy przede wszystkim są aktywni społecznie. Jestem przeciwny temu, żeby ludzie z 500+ się utrzymywali, ale niestety czasami popadają w pułapkę. Dla nich te pieniądze, które dostają z okienka, wystarczają na takie bardzo skromne życie i to jest już pułapka. Z tej pułapki jest bardzo trudno wybrnąć, więc trzeba pomagać. 500+ zmodyfikowałbym, skierowałbym przede wszystkim dla ludzi aktywnych, ci, którzy chcą pracować, a nie którzy chcą żyć z okienka, więc jestem za ingerencją państwa, przede wszystkim poprzez samorząd, ale mądrą i odpowiedzialną. Jestem przeciwny, jeszcze raz powiedziałem, jestem za podwyższeniem emerytur dla emerytów, a nie uprawianie polityki tuż przed wyborami, bo pytanie, czy 13 te emerytury będą w kolejnych latach, na to pytanie nikt nie odpowie. Dzisiaj one są, więc jestem za podniesieniem emerytur emerytom.
Skomentuję tą część wypowiedzi. Tym, że nawet Platforma Obywatelska popiera 13 emeryturę 500+ i ogłasza, że też chce prowadzić politykę społeczną na szeroką skalę.
A gdzie pana jestem przeciw.
I przechodzimy. No, o to chodzi, żeby nasi słuchacze i wyborcy rozpoznali precyzyjnie poglądy panów. Ja nikogo z panów do niczego nie namawiam.
Ale się pan do Platformy.
Czy solidaryzm społeczny, mam tu na myśli politykę społeczną rządu, wyklucza rozwój przedsiębiorczości, tym razem Wadim Tyszkiewicz.
Czy jeszcze raz, nie za bardzo zrozumiałem
pytanie. Czy solidaryzm społeczny, czyli prowadzenie aktywnej polityki społecznej, wyklucza rozwój przedsiębiorczości?
Już odpowiem. I tak, i nie. Tak? Bo mądra, odpowiedzialna polityka społeczna sprzyja temu, żeby nasze miasta się rozwijały, żeby mieszkańcy po prostu mieli dobrobyt, żeby coraz lepiej im się żyło. I to jest oczywiste. I to robimy. I współpracujemy ze sobą. I są płaszczyzny, na których z rządem współpracujemy i to nam dobrze wychodzi. Tak? Ale czy... Jeżeli ja już wcześniej powiedziałem, zbyt socjalne państwo, zbyt duża pomoc źle kierowana może powodować to, że ta pomoc społeczna będzie bardziej szkodziła niż pomagała. Ja znowuż posłużę się przykładem Nowej Soli. Myśmy osiągnęli ogromny sukces inwestując w ludzi, ale poprzez roboty publiczne. Kiedy było ogromne bezrobocie, my ludziom pomagaliśmy poprzez umożliwienie pracy. Przez to ludzie stworzyli w Nowej Soli rzecz niezwykłą, wyjątkową, Park Krasnala, to co wszystko tam można zobaczyć. Dzisiaj na szczęście gospodarka polska za gospodarką światową i europejską hula, jest nieźle. Roboty publiczne dzisiaj są tak naprawdę już na bardzo małym poziomie. Kiedyś zatrudnialiśmy blisko 180 osób, dzisiaj zatrudniamy niespełna 40. Czyli ta nasza polityka się sprawdziła. Czyli pomoc skuteczna, aktywna, przede wszystkim poprzez pracę, a nie poprzez przyzwyczajanie ludzi do życia z okienka, bo to Może z doświadczenia wiem, bo ja spotykam się z ludźmi, znam wiele problemów ludzkich. Jest często tak, że ludzie się nauczyli żyć z tego socjalu i będzie im bardzo trudno w późniejszym okresie, kiedy matka po urodzeniu trojga, czworga dzieci, ona już na rynek pracy nie wróci. Więc pomoc tak, ale mądra i skuteczna.
Czy solidaryzm społeczny stoi w sprzeczności do przedsiębiorczości, Robert Paluch?
Absolutnie nie stoi. W Stanach Zjednoczonych 314 czy 315 milionów ludzi jest. Około 230 milionów jest aktywnych i pracuje. Czyli co? Chcemy powiedzieć, że kolejne 90 milionów jest na ich garnuszku? Oczywiście, że nie. W Polsce system emerytalny jest taki, że dzisiaj pracujemy tak naprawdę na emerytów, którzy już są na emeryturze, pomimo że mamy 30, 40 czy 50 lat. I to jest właśnie ten solidaryzm społeczny. Przypomnę, około 15 milionów ludzi pracuje. Wedle różnych wyliczeń jest na około 37-38 milionów. Czyli z definicji musi być ten solidaryzm, tylko te proporcje trzeba po prostu prawidłowo ułożyć. I tak jak już powiedziałem wcześniej, jeśli człowiek wychodzi z okowów takich pozytywnego kształcenia, etc., tego zasadniczego, podstawowego, czy nawet studiów, wchodzi w rynek pracy i to jest człowiek, który musi sobie po prostu radzić na rynku pracy, czy to jako przedsiębiorca, czy to jako nauczyciel, czy to jako urzędnik, czy to jeszcze jako ktokolwiek inny. I tak powinno być aż do emerytury, ewentualnie do renty, bo nie wszyscy są zdrowi do lat emerytalnych. I to jest solidaryzm społeczny, że nie można tych ludzi zostawiać samych sobą.
Czy istnieje sprzeczność pomiędzy solidaryzmem absolutnie społecznym a przedsiębiorczością? Pytam teraz, Klaudiusza Balcerzaka, bo pan Robert Paluch zakończył swoją kwestię.
Drodzy Państwo, rzeczywiście najważniejsza jest gospodarka. Polska należy do najbardziej krajów, gdzie jest największa migracja zarobkowa. Zresztą Nowa Sól tak samo. Drodzy Państwo, trzeba zrobić wszystko, żeby skierować na rozwój przedsiębiorstwa, rozwój biznesu. Chcemy mieć zrównoważony biznes. Niemcy, zobaczcie, bogate Niemcy, które mają 45 miliardów euro nadwyżki budżetowej, mają kłopot. Dlaczego mają kłopot? Emigracja, konkurencja na świecie. My musimy mówić troszeczkę o świecie, nie tylko o naszym kraju, prawda? Bo no, dlaczego my się rozwijamy? Wykorzystujemy pewne nisze i dobrze zarządzamy kapitałem tego kraju. Niemcy, kompleks ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami. Takie miasto Duisburg, tam gdzie kończy się szlak, jedwabnego szlaku kolei. Już nie ma Niemców. Są sami Chińczycy. Polityka Merkel doprowadziła do tego, że mamy problem, a jak mamy problem gospodarczy, to mamy też problem społeczny. Bo zapytajcie się emerytów, renciców w Niemczech, czy oni aż mają tak dobrze. Nie do końca. Też. Natomiast u nas ta polityka, która rozpoczęła się w tym okresie rządzenia tej Zjednoczonej Prawicy, idzie w dobrym kierunku. Trzeba po prostu rozwijać przedsiębiorczość, gospodarczość, no, wykorzystać cały potencjał, to co pan Tyszkiewicz mówi, tego kraju.
Pomówmy teraz o bezpieczeństwie narodowym w kontekście dwóch ważnych kotwic międzynarodowych Unii Europejskiej i Paktu NATO. Czy przynależność do tych organizacji jest zdaniem panów polską racją stanu, czy też należałoby, jak mówi polityk Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, opuścić Unię Europejską i NATO, a nawet zawrzeć sojusz z Rosją? Rozpocznie Klaudiusz Balcerzak.
No, bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo energetyczne to jest najważniejsze są sprawy. No, dlatego podnosimy stan naszego bezpieczeństwa, no bo oczywiście poprzez układy z Stanami Zjednoczonymi, ale nie rezygnujemy też z bezpieczeństwa NATO. No, drodzy Państwo, dajemy ponad 2% na zbrojenia. Niemcy bazowali przez kupę lat, dając tylko 1-1.
Zostawmy Niemców.
Ale nie, dlaczego? Nie cenzurujemy wypowiedzi.
Nie cenzurować. Nie, i na tym zarabiali.
Przesady, tylko mało czasu zostało.
Ale ja nad tym panuję, także proszę się nie martwić. No, Klaudiusz Balcerzak przy głosie.
No, wybiłem tego. Wie pan, ile oni zaoszczędzili, a my nie. My musimy sprawy społeczne, sprawy socjalne, rozwój, infrastrukturę drogową, prawda, społeczną i musimy mieć inną armię. Odnośnie tej słowa padło Rosja. No, powinno się też robić wszystko, żeby te stosunki poprawić, ale Rosja nie daje. Jest przykładem tego prawda Ukraina. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że kiedyś Rosja, Putin dojdzie do tego, że trzeba się jednoczyć w Europie, trzeba bezpieczeństwo tworzyć też w Europie, bo rosną wielcy, którzy zagrażają tym światem. Na przykład Chiny, które mają już w tej chwili jedną z najbardziej potężnych armii.
Jak definiuje polską rację stanu Robert Paluch?
Polska racja stanu to podstawa i jako parlamentarzyści być może przyszli, to powinno być dla nas najważniejsza rzecz, bo oczywiście te rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, są ważne, ale bez niepodległości, bez siły, bez zabezpieczenia granic, bez dobrych kontaktów i dobrych układów i dobrych umów międzynarodowych, polska racja stanu, krótko mówiąc, może upaść. I to jest rzecz najważniejsza. Jeśli chodzi o kwestie zbrojeniowe, nasza jakby równowaga powinna się przechylać coraz bardziej. Nie jesteśmy w stanie oczywiście zrobić super, nie wiem, elektrycznego samochodu, tak jak Tesla póki co. Nie jesteśmy w stanie zrobić póki co tak wyrachowanych technologii, jak ma BMW czy Mercedes. Niestety nie możemy, ale na pewno możemy technologicznie dogonić świat albo nawet przegonić w kwestiach zbrojeniowych, kwestiach militarnych i tak dalej, i tak dalej. I tym możemy handlować, tak jak to robią Izraelici, tak jak robią to Amerykanie.
Ale też, kwestia przynależności tak, jak robią to, do Unii Europejskiej i do NATO.
Dlatego o tym mówię. My mamy trochę trudną sytuację, dlatego że naszym sojusznikiem najważniejszym, największym i gwarantem jest nasz partner, ale niestety za Atlantyku, a nie nasi sąsiedzi, etc. Mówię o kwestiach militarnych, a w kwestiach gospodarczych nasi sąsiedzi. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, musimy pamiętać jedną rzecz. Zawsze ta ekspansja szła ze wschodu. Tak zwany heartland, jak pokazuje historia ludzkości, zawsze serce było ze wschodu. Na to trzeba przede wszystkim brać pod uwagę we wszystkich politykach.
Tu przytacza pan teorię Johna Halforda Mackindera.
Ale ta teoria jest jakby cały czas powtarzalna. Przecież nawet dzisiejsi Francuzi mniej więcej wyszli z terenów dzisiejszego Kazachstanu i doskonale o tym wiemy. I to trzeba brać pod uwagę, dlatego że te cykle po prostu się powtarzają. One nawet dzisiaj w Polsce można powiedzieć, w jakim zakresie ten cykl następuje. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce milion, wedle niektórych statystyk, 2 miliony ludzi po prostu pracuje ze wschodu. I to pytanie, się w różny sposób dzieje. Ale panie redaktorze, proszę mi dać...
Spoglądam na zegar. Zostało
to
nam
mi pan z następnej
7 minut.
Zostało nam
7 minut. Ja jestem odpowiedzialny jednak za tą audycję. Na tym dziękuję. Muszę się zwrócić do Wadima Tyszkiewicza.
Musimy się zbroić, żeby być silni i bezpieczni.
I kropka. Wadim Tyszkiewicz, jak zdefiniowałby polską rację stanu? Czy powinna polegać na dobrych relacjach z Unią Europejską i NATO? Czy widzi pan to jeszcze jakoś inaczej?
Bardzo krótko, bo liczyłem, że o gospodarce porozmawiamy chociażby, tak?
No, króciutko. Wyborców interesują różne kwestie. Dobrze. O gospodarce było prawie 20 minut.
O gospodarce?
Tak.
NATO i Unia Europejska to jest polska racja stanu. Dziękuję.
Bardzo krótko. Przechodzimy teraz do kilku istotnych kwestii społeczno-światopoglądowych, bowiem nasza audycja zbliża się do końca, a zapewne naszych słuchaczy, potencjalnych wyborców, kandydatów zgromadzonych w studio, może interesować ich stosunek do kilku spraw. Chciałbym zapytać o to, czy popieracie panowie postulaty wielu środowisk lewicowych, aby kobiety mogły dokonywać aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży i czy pary homoseksualne mogłyby adoptować dzieci? Zaczyna Wadim Tyszkiewicz.
No to szkoda, że o NATO i Unii Europejskiej dłużej nie porozmawiałem.
No mógł pan powiedzieć więcej.
Jasne, okej, nie ma sprawy. Myślałem, że jednak gospodarka, bo o gospodarce rozmawialiśmy bardzo krótko.
20 minut, połowę tej audycji.
Nie, to nie było o gospodarce, dobrze. Dobra.
Proszę się ze mną nie kłócić.
Dobrze, nie kłócę się już, jakbym śmiał. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, sprawy światopoglądowe przede wszystkim powinniśmy rozpatrywać w własnych sumieniach. Mój stosunek jest taki, że jeśli chodzi o aborcję, te wszystkie z tym związane sprawy, wydaje mi się, że jednak był zawarty jakiś kompromis wiele lat temu i ja bym tego po prostu nie ruszał. Nie skłócałbym Polaków, nie doprowadzałbym do kolejnych wojen. Ja już nie pamiętam się, nie znam na tym, czy to jest 16 tydzień, czy 18. Chodzi o to, że ciężką pracą wypracowany kompromis uważam, że trzeba byłoby zostawić i nie skłócać Polaków, nie doprowadzać do konfliktów. Jeśli chodzi o pary homoseksualne, proszę państwa, powiem tak.
Adopcji dzieci.
Nie, jestem przeciwny. Jeśli chodzi o adopcję dzieci, jestem przeciwny, pytanie. Ale jeśli chodzi o LGBT, szeroko pojęte, to proszę państwa, ja znam wspaniałych, mądrych, wykształconych, dobrych ludzi, którzy się mieszczą w tej formule LGBT. I znam bardzo złych ludzi, fałszywych, wrednych, robiących dużo złego, którzy chodzą do kościoła i
twierdzą, że są, powiedzmy, katolikami. Więc nie wchodził aż tak głęboko. W Polsce wszyscy powinni mieć równe prawa, ale oczywiście z ograniczeniem pewnym. Nie można pójść za daleko. Mamy konstytucję, mamy tradycję polską. Tyle w temacie.
I Klaudiusz Balcerzak, ta sama kwestia. Bardzo proszę.
Pierwsza sprawa to jest aborcja, prawda? To jest bardzo ważny problem, nie tylko w Polsce, w Europie. No, my jesteśmy państwem konserwatywnym, katolickim, ten problem troszkę inaczej jest postrzegany. Ale jeżeli chodzi o aborcję, to najważniejsze jest rodzina, kobieta, medycyna i prawo. Jest dopuszczana aborcja w określonych przypadkach z schorzeniem Downa, serca, mózgu, gwałty. Uważam, zresztą ciągle mówimy o jednym. Musi być doskonałe prawo, żeby nie naruszać tych dóbr, nie naruszać zdrowia, życia, prawda, kobiety, bo no, ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Ja pamiętam, mój tato pracował, moja mama na 7 wychowywała. Wszystko dawała, serce, miłość. I będę to wspominał, no, no niestety, jestem za rodziną. A odnośnie jeszcze...
A czemu niestety? Ja też.
Tak, ma pan rację. Ale jeszcze jedno słowo, panie prezydencie, to LGBT, czyli wolne związki. Oczywiście, konstytucja mówi o wolności, o prawach i rodzi się pytanie. I absolutnie pan wyjął moje myśli. Znam mnóstwo ludzi, ma pan rację, którzy żyją, nie demonstrują swojej orientacji. I tak powinno być. No, to przecież nie wina ludzi. Natomiast co do adopcji dzieci, absolutnie jestem przeciw.
I Robert Paluch, to samo pytanie, czy kobiety mogłyby dokonywać aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży, a pary homoseksualne mogłyby adoptować dzieci. Co pan?
Mamy wypracowaną ustawę, mamy wypracowane przepisy, które były daleko idącym kompromisem. I tego kompromisu w mojej ocenie póki co nie powinno się absolutnie ruszać. Oczywiście przychylam się do społecznej nauki Kościoła, ale tego kompromisu bym nie ruszał. Jedna sprawa, jeśli chodzi o kwestię adopcji przez pary jednopłciowe, absolutnie nie.
I spoglądam na zegar. Czas przeznaczony na naszą audycję dobiega końca. Żegnamy się z naszymi gośćmi, którymi byli kandydaci do Senatu z okręgu numer 22, okręgu obejmującego powiaty Wschowski, Nowosolski, Żarski i Żagański. Klaudiusz Balcerzak, kandydat z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Życzę panom kandydowania do Senatu.
Robert Paluch z Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Palucha.
Dziękuję bardzo i zapraszam 13 października na wybory.
I Wadim Tyszkiewicz z Komitetu Wyborczego Wyborców Wadima Tyszkiewicza.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Może nadarzy się taka okazja.
Pozdrawiam. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Dziękuję bardzo.
Czas decyzji. Problemy, programy, deklaracje. Poznaj bliżej kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019.
Całej audycji można wysłuchać ponownie na www.zachod.pl.